23 maja, Zamek Książ. Globke przeszedł przez wąski placyk między oficynami Zamku Książ i skierował się do wejścia do głównego budynku. W oddali, między stertami desek zwalonego rusztowania, zobaczył, jak z pałacu wychodzi Czyżykow i kilku oficerów radzieckich. Mieli wielkie, sztywne pagony, byli bez czapek, najwyraźniej mocno pijani, chociaż dochodziła 9 rano. Żegnali się wylewnie, obejmując za ramiona, ściskając i całując w usta. Często obserwował takie zachowanie u oficerów, których z racji postury, twardości obyczajów i demonstracji męskości przy każdej okazji trudno było nawet podejrzewać o homoseksualizm. Szybko doszedł do wniosku, że to taki wschodni obyczaj, co napawało go obrzydzeniem. Wsiedli do samochodu, który już na nich czekał, i powiewając czapkami oraz wykrzykując podziękowania za gościnę, odjechali, wzbijając tumany pyłu z rozdartych worków cementu, które walały się po dziedzińcu. Globke zwolnił kroku. Nie chciał spotykać się z Czyżykowem, który wciąż stał przed wejściem i zapatrzony w odjeżdżających nie dostrzegał go. Globke pracował tu od miesiąca i zwolna podejrzliwość, z jaką go przyjęto, zanikała. Uznali, że jest tym, za kogo się podaje, niemieckim antyfaszystą i komunistą, który z całym sercem chce służyć Stalinowi i jego państwu robotników i chłopów. Nauczył się już tego zwrotu, który tak często powtarzał Czyżykow. Odnosił wrażenie, że hołota, która wypełniła zamek, a w zimne wieczory paliła w kominkach pięknymi meblami i pałacową klepką, uwierzyła, że tak właśnie ma wyglądać wymarzone państwo. Czyżykow do nich nie pasował, aczkolwiek nie odważył się przeciwstawić wandalizmowi. Był wykształconym człowiekiem, pochodzącym z miasta, z pewnym obyciem, który panicznie bał się losu, jaki spotkał wielu jego kolegów ze służby. Globkego traktował przyzwoicie, wykorzystując go głównie jako tłumacza w czasie przesłuchań jeńców, wobec których miał podejrzenia, że mogą cokolwiek wiedzieć o zamku. Nigdy jednak nie zmuszał go, aby asystował przy torturach, jakim w pałacowych podziemiach poddawał opornych. Jakby wstydził się takich metod przed obcym, za jakiego wciąż uważał Globkego, a może nie chciał mieć świadków, którzy kiedyś zeznawaliby przeciwko niemu. Czyżykow wreszcie zauważył go, ale najwidoczniej nie miał ochoty na spotkanie, bo obrócił się na pięcie i wszedł do pałacu. Globke skorzystał z okazji i też szybko ruszył do swojego pokoju na parterze tuż obok wejścia. Poprzedniego wieczoru otrzymał stertę dokumentów odnalezionych w jednej z pałacowych komnat i miał je jak najszybciej przetłumaczyć. Globke zdawał sobie sprawę, że Czyżykow wyrywkowo sprawdzał wyniki jego prac, aczkolwiek w miarę jak nabierał zaufania, robił to coraz rzadziej. Przez miesiąc nie skontaktował się z nim nikt z organizacji, co Globke tłumaczył tym, że generał Kroll pozostawił mu czas na aklimatyzację i nie chciał narażać go na to, że ktoś z Rosjan zwróci uwagę na obcego. Oznaczało to, że organizacja wyznaczyła mu zadanie długoterminowe. Miał utknąć w Książu na wiele lat, co najwyraźniej go martwiło. Zamknął drzwi na klucz i włączył lampę, bo choć za oknem był dzień, do jego pokoju niewiele docierało światła. Zsunął papiery na brzeg biurka, aby zrobić miejsce na czajnik, gdy jego wzrok padł na okno. Przed pałacem zatrzymał się czarny samochód osobowy, mocno zabrudzony i pokryty pyłem, co wskazywało, że przebył długą drogę. Globke, który lubił wiedzieć, kto przyjeżdża do zamku, przysunął się do okna, aby po sekundzie odskoczyć tak raptownie, jakby zobaczył upiora. To był upiór. Nie miał wątpliwości, kogo widzi. Blondyn z prostym nosem, na którym była niewielka poprzeczna blizna, pucułowate policzki i to spojrzenie, wyrażające wyższość i nienawiść wobec wszystkich dookoła. Ber. Skąd diabła się tutaj wziął? Globke obserwował go uważnie, jednocześnie gorączkowo zastanawiając się, jak uniknąć konfrontacji, która by go zdradziła. Ber zadbałby, żeby jego śmierć była długa i bolesna, a Czyżykow nie miałby nic przeciwko temu. Sięgnął po słuchawkę, nie przerywając obserwacji tego, co działo się przed drzwiami.
Mówi Krause. Przekażcie towarzyszowi Czyżykowowi, że wyjeżdżam do kwatermistrza po papier i atrament.
Rzucił do słuchawki. Mężczyzna, który wysiadł za Berem, zaskoczył Globkego w równym stopniu. Znał go. To był generał Olenrode, człowiek, któremu organizacja wyznaczyła funkcję skarbnika okręgu dolnośląskiego. W jakiś sposób dostał się w ręce Bera. Globke przez chwilę zastanawiał się, czy Olenrode cokolwiek o nim wie. być może król lub Skorceny, przekazali mu informację, że wysyłają swojego człowieka, zasłużonego SS-mana, ale wątpliwe, czy podali jego nowe nazwisko. Na twarzy Olenrodego widać było ślady pobicia i to bardzo dotkliwego. Najwyraźniej miał złamany nos. Dłonie, skute kajdankami, były owinięte bandażami. Prawdopodobnie Ber go torturował, co od niego wydobył. Globke odczekał, aż weszli do budynku. Słyszał ich kroki, jak przechodzili obok jego drzwi i gdy tylko ucichły, narzucił kurtkę i wyszedł do korytarza, gdzie zatrzymał się przed biurkiem oficera dyżurnego.
Meldowałem towarzyszowi pułkownikowi, że jadę do intendentury po zaopatrzenie. Wrócę za 2-3 godziny.
Oficer dyżurny skinął głową i zapisał coś w zeszycie. Globke zatrzymał się, jakby nagle coś się przypomniał.
Zajrzę jeszcze do biura, czy nie chcą, żeby im czegoś przywieźć.
Poszedł szybko w głąb korytarza, uznając, że Ber oddalił się wystarczająco daleko, aby nie istniało niebezpieczeństwo spotkania z nim. Tuż za rogiem, gdy oficer nie mógł widzieć, dokąd idzie, otworzył drzwi prowadzące do dolnego korytarza, gdzie gromadzono drwa do 200 zamkowych kominków. Zbiegł schodami na półpiętro. Zatrzymał się, nasłuchując, czy nikt za nim nie idzie. Nie słysząc żadnych odgłosów, wyjął z kieszeni kluczyk i otworzył małe drzwi zbite z solidnych desek. W długim, ciasnym korytarzu, używanym jako podręczny składzik dla połamanych mebli, rozdartych obrazów i wielu innych przedmiotów niepotrzebnych, aczkolwiek takich, które mogły się jeszcze przydać, odsunął gdańską szafę ze zwęglonymi drzwiami. Zmieniła miejsce zadziwiająco lekko, jak na masywny mebel, ujawniając ciemne wnętrze. Zapalił światło i znowu przesunął szafę, maskując wejście. To była jedna z tajemnic zamku książ, którą kiedyś zdradził mu były szef ochrony, Harry Zauer. Metalowe szafy przytwierdzone do ścian przypominały łącznice telefoniczne, ale ich przeznaczenie było inne. Globke przekręcił wielki ebonitowy włącznik. Dwie czerwone lampki na samej górze zaświeciły się, potwierdzając, że systemy zasilania działają bez zarzutu. Odczekał chwilę, aż nagrzeją się lampy, których pracę zdradzało ciche buczenie. Wetknął końcówkę przewodu słuchawek w gniazdo oznaczone numerem 19 i nasłuchiwał przez chwilę. Panowała tam cisza, co go zdziwiło. Uważał bowiem, że Ber zaprowadził Olenrodego do biura Czyżykowa, a mikrofony tam zainstalowane powinny przechwytywać rozmowę. Globke pochwalił się kiedyś Zauerowi, że wie wszystko, co dzieje się w zamku Czocha, gdyż kazał założyć mikrofony w najważniejszych pomieszczeniach i Zauer pozazdrościł mu tego pomysłu. A nawet skłonił dyrektora pobliskiej filii telefon Kena, aby ściągnął dla niego najnowocześniejszy sprzęt podsłuchowy. Globke musiał uznać, że system Zauera działał skuteczniej. Tylko nigdy nie dowiedział się, dlaczego Zauer kazał założyć podsłuch i w swoich pokojach na pierwszym piętrze. Miał tam 3 duże sale połączone anfiladowo, ale korzystał tylko z jednej, gdzie w szafie, która teraz stała spalona w składziku, było podwójne dno. Zauer trzymał tam swoją największą tajemnicę – kokainę. Globke poznał tę tajemnicę już po wojnie, gdy przenoszono spaloną szafę i odpadło dno, z którego wysypały się fiolki. Pomyślał, że Czyżykow, lecząc kaca po nocnej pijatyce z kolegami oficerami, poszedł do swojej kwatery. Urządził ją w pokojach, w których mieszkał Zauer. A może obawiał się, że w jego biurze ktoś może podsłuchiwać rozmowę i dlatego wolał przejść do prywatnych apartamentów. Globke wetknął słuchawki w gniazdo numer 12 i po chwili usłyszał głos. Nawet gdyby nie widział Bera, poznałby go po głosie. Mówił dyszkantem, niechlujnie, połykając końcówki słów i lekko sepleniąc.
Patrol natknął się na niego przypadkowo. Uciekał.
Relacjonował Ber. Globkego zastanowiło, że rozmawiają po niemiecku. Do tej pory uważał, że Czyżykow nie zna niemieckiego, a więc tylko udawał.
Prędko uciekał, bo się tak potłukł.
To był głos Czyżykowa.
Wypadł z samochodu, ale go podniosłem.
Potem roześmiał się Czyżykow. Dobrze się bawili.
Towarzyszu pułkowniku, ja nie po to, aby chwalić się, jak ratowałem obywatela Olenrodego. On z radości, że go wyratowałem, wiele mi powiedział. Ale niech sam mówi, żeby nie przekręcić.
Globke uznał, że rozmawiają po niemiecku, aby Olenrode ich rozumiał. Zapadła cisza. Najwidoczniej Olenrode zastanawiał się, co powiedzieć.
Gadaj. To, co mi powiedziałeś.
Spotkałem się ze Sturmführerem Skorcenym, gdy był tutaj, to znaczy w zamku Czocha. Zdawaliśmy sobie sprawę, że nie uda nam się zatrzymać waszych wojsk i wejdziecie na te tereny. będziecie szukać. Skorceny przekazał mi rozkaz odwrócenia waszej uwagi od...
Od czego? Gadaj.
Ber już nie krzyczał, lecz półgłosem przywoływał Olenrodego do porządku.
Mogę trochę wody?
Znowu zapadła cisza. Najprawdopodobniej Czyżykow kazał Berowi podać szklankę. Po chwili Olenrode zaczął mówić.
Odwrócenia uwagi od broni, która tutaj pozostała. Nie wszystko zdążyliśmy wywieźć.
Jaka to broń?
Nie wiem. Prawdę mówię, nie wiem.
Uspokój się, wierzę ci.
Ja nie jestem naukowcem. Nie zajmowałem się uzbrojeniem. Wiem, że chodzi o nową broń o ogromnej sile rażenia.
Atomową?
Być może, nie wiem.
Pozostała tu i ma być stąd wywieziona?
Z tego co wiem, jeden egzemplarz wywieziono ze Stadtilm do Norwegii. Drugi przywieziono tutaj, do Fürstenberg. Hitler żądał, żeby została użyta. Dalej nie wiem, ale chyba nie pozostawiono jej tutaj.
Zamilkł. Cisza przedłużała się. Globkego dobiegały tylko pojedyncze słowa, wypowiadane półgłosem po rosyjsku. Najwidoczniej Ber i Czyżykow porozumiewali się na boku.
Wiesz, kto jej pilnuje?
Nie, przysięgam. Moim zadaniem było tylko ściągnięcie waszej uwagi na skarby. Skorceny zakładał nawet oddanie wam 100 milionów dolarów.
W jaki sposób?
Przez ludzi, którzy mieli rozprowadzać sztabki złota, żeby ściągnąć waszą uwagę na ten ślad. Jednym z nich był jubiler z Lauban. Nazywał się Stinert.
Był?
Zapytał Czyżykow. Olenrode milczał przez chwilę, rozważając, czy nie powiedzieć prawdy o losie Stinerta, ale uznał, że byłoby to zbyt ryzykowne. Czyżykow mógł mu nie uwierzyć, a Ber na pewno nie wybaczyłby.
Tak, był. Został zamordowany.
Zerknął na Bera. Ten ściągnął brwi. Czekał na słowa, które miały paść.
Najprawdopodobniej przez rabusiów, którzy chcieli zrabować jego złoto. Być może to nawet ludzie z naszej siatki. Wielu postanowiło działać na własną rękę. Chcą się wzbogacić i jak najszybciej stąd uciekać.
Dobrze, panie Olenrode. Widzę, że istnieje szansa na nawiązanie współpracy, jeżeli będzie pan rozsądny.
Czyżykow zawiesił głos, czekając na reakcję Olenrodego. Ten, najwidoczniej widząc możliwość uniknięcia dalszych tortur, skwapliwie potakiwał.
To dobrze. Zamkniemy pana, opatrzymy, odkarmimy. Nikt nie będzie robił panu krzywdy. Potem pogadamy.
Słychać było kroki, potem skrzypienie drzwi, jakieś rozkazy wydawane po rosyjsku żołnierzom, którzy weszli do pokoju.
Jak widzicie, towarzyszu pułkowniku, sprawa jest poważna.
Nie dla nas. Bronią zajmuje się Zawieniagin. Dość nieudolnie. W Sztasfurcie Amerykanie sprzątnęli mu sprzed nosa 1000 ton rudy uranu. Wyobrażacie sobie? 1000 ton.
Znowu rozległ się śmiech. Globke pomyślał, że Czyżykow musiał bardzo nie lubić tego Zawieniagina.
Broń to jego sprawa. My mamy umieścić żądło i robimy to perfekcyjnie.
Jakie żądło? Zastanowił się Globke. O czym mówią?
Co ze Skorcenem? Nic. Po prostu nic. Siedzi nadal. A tak był już blisko wolności.
Globke pochylił się i mocniej przycisnął słuchawki do uszu, aby lepiej słyszeć.
Wyobrażacie sobie taką sytuację u nas? Na przykład ja organizuję ucieczkę więźnia, obgaduję wszystko, a tu nagle mnie odwołują. Przychodzi inny oficer i mówi, nie, nie uciekniesz. Jak oni tę wojnę wygrali, skoro tacy naiwni? Ale to dobrze. Jeszcze nie jeden numer im wytniemy.
Czyżykow był w dobrym humorze, do czego bez wątpienia przyczyniła się pijacka noc. Globke pomyślał, że załatwił chyba jakieś korzystne interesy. Słychać było kroki, potem brzęk szkła. Czy oni zawsze muszą pić? Pomyślał Globke.
Szukałem żądła. I mam je. Olenrode świetnie się do tego nadaje.
O czym mówią? Zastanowił się Globke. Już rozumiał, że sprawa żądła ma kluczowe znaczenie.
Generał wykonał zadanie do końca. Prawdopodobnie dostał sygnał, że może już stąd wyjechać, skoro złapaliśmy go podczas ucieczki. Jak dotrze do towarzyszy z pająka, to będą go darzyli szacunkiem. Zwłaszcza, że poturbowany taki.
Musimy go jeszcze uwiarygodnić. Nie czyńmy tajemnicy z tego, że został złapany. Złamany nos też będzie dobrze o nim świadczył. Niby wytrzymał tortury. Trzeba będzie mu zorganizować ucieczkę. I pilnować. Ty będziesz pilnować.
Rozmowa Czyżykowa z Berem stawała się coraz bardziej bełkotliwa.
Załatwimy ci wycieczkę do Rzymu. Oni wszyscy tam zmierzają, do argentyńskiego biura imigracyjnego.
Globke zsunął słuchawki. Ta rozmowa wstrząsnęła nim. Z tego, co mówił Czyżykow, wynikało, że wywiad radziecki dużo wie o trasach przerzutu SS-manów. i podsuwa swoich agentów. Nie dość tego, w tak łatwy sposób werbuje nowych i to wśród najwyższych oficerów. Olenrode, zmuszony do współpracy po paru razach, był już całkowicie pod ich kontrolą. Wyślą go do Argentyny i będzie przekazywał stamtąd wszystkie tajemnice. Jak Rosjanie wykorzystają pająka? Wiedział, że potencjał tej organizacji będzie ogromny. Rosjanie będą więc chcieli obrócić go przeciwko dawnym sojusznikom, Amerykanom. Co do tego nie miał wątpliwości. Przeraziła go myśl, że on i jemu podobni, którzy zdecydowali się przystąpić do nazistowskiej machiny tylko dlatego, iż uważali narodowy socjalizm za mniejsze zło niż bolszewizm zagrażający światu, staną się żołnierzami bolszewizmu. Wyłączył urządzenie podsłuchowe i wybiegł szybko z tajnego pomieszczenia. Zbiegł schodami na dół do dużego korytarza prowadzącego do jednej z bram. Rosjanie rzadko tu zaglądali. Jeżeli miałby kogoś spotkać, to tylko jeńców niemieckich, którzy zabierali stąd drewno do kominków i roznosili po komnatach. Żołnierze uznali, że to lepsze rozwiązanie niż palenie mebli, które wysuszone i fornirowane paliły się zbyt szybko. Uchylił bramę i wyszedł na podwórze, mijając wartownika, najwyraźniej znudzonego służbą na wewnętrznym dziedzińcu zamku, gdzie nic się nie działo. Musiał schować się w miejscu, którym nie było żadnej szansy spotkania z Berem. Pomyślał tylko z zadowoleniem, że tym razem Ber, jeżeli wykona plan, który mu przedstawił Czyżykow i dotrze do Genui, na pewno nie wyjedzie stamtąd do Argentyny.